Dzień dobry. Dziś kończymy opowieść o ruchu wolnomularskim. Ostatnio skupialiśmy się głównie na tym, jak się masoneria rozwijała w Polsce. Dziś opowiemy sobie o tym, jak się ruchom wolnomularskim wiodło za zaborów i wrócimy do tematu od wieków już trwającej nagonki na te środowiska. Czy to masoni tworzą politykę? Czy to może jednak polityka zrobiła sobie z masonów wygodne narzędzie? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach przez świat. Wiem, że niektórym przypominać nie muszę, ale żeby nie było wątpliwości, o czym mowa, to przypomnijmy sobie, o co w teorii z tą masonerią chodzi. Filozofia wolnomularska od samego początku zakładała ulepszanie świata w sposób pokojowy. Jak? Przez rezygnację z feudalizmu, odsunięcie kościoła od ingerencji w politykę i dbanie o to, żeby ludzie byli traktowani sprawiedliwie bez względu na pochodzenie. Loże masońskie z założenia miały też być apolityczne. To jednak tyle z teorii, bo praktyka i w tym przypadku okazała się czym innym i nie ma na to lepszego przykładu niż schyłek Rzeczypospolitej. Polscy masoni, wśród których byli politycy najwyższego szczebla, w 1789 roku zrezygnowali z zasady apolityczności, bo kraj był na granicy rozpadu. Jaki był efekt? Szybko okazało się, kto ma jakie priorytety. Część wolnomularzy na czele z magnatem Szczęsnym Potockim przyłączyła się do Konfederacji Targowickiej i stanęła po stronie zaborców. Z kolei inni postanowili pozostać wierni tym pierwotnym ideałom i chcieli walczyć o utrzymanie kraju. Tylko że to już nie było przekrzykiwanie się w lożach masońskich. Te w zasadzie przestały się spotykać. Wszyscy zaangażowali się w politykę i wiedzieli to również władcy państw zaborczych. Aleksander I, który po Kongresie Wiedeńskim został formalnie polskim królem, nakazał zamknięcie wszystkich zgromadzeń masońskich, ale ideały walki o równość zamknąć się nie dały. Przykłady? Ależ proszę. Jako pierwsze oczywiście na usta ciśnie się wolnomularstwo narodowe, pod której płaszczykiem Walerian Łukasiński planował rozkręcić powstanie. Czy powiem coś więcej na ten temat? Jasne, w naszym kolejnym spotkaniu dokładnie zaczniemy sobie ten niesamowity wątek omawiać. To też wymieńmy sobie jakiś inny przykład. Masonem i to takim z wyższej półki, jeśli chodzi o poziomy wtajemniczenia, był Jan Henryk Dąbrowski, którego życiowe motto znakomicie oddawało wolnomularskie ideały. Brzmiało ono bowiem: ludzie wolni są braćmi. Generalnie większość oficerów w armii Księstwa Warszawskiego to byli masoni, a te ideały towarzyszyły im w walkach niepodległościowych już po trzecim rozbiorze. No właśnie, nasz kraj upadł i na długie lata zniknął z mapy, jednak ten okres w historii Europy, to znaczy końcówka XVIII i początek XIX wieku, to był istny festiwal polowania na masonerię. Czemu? Już to sobie jakiś czas temu powiedzieliśmy, ale warto podkreślić raz jeszcze. Szlachetne założenia wolnomularzy, czyli odpuszczenie sobie feudalizmu, równe traktowanie wszystkich ludzi i odsunięcie kościoła od polityki, dla wielu osób były bardzo kuszące. Tym bardziej, że te oświeceniowe poglądy robiły się popularne nie tylko w zamkniętych lożach. Masoni chcieli je jedynie pokojowo wprowadzić w życie dzięki swoim wpływowym członkom. Jednak przedstawiciele starego systemu byli absolutnie przerażeni, nie chcieli zmian i postanowili uderzyć w środowiska, które zagrażały ich władzy, biznesowi, a jak się okazało po rewolucji francuskiej, także i życiu. No właśnie, politycy starego systemu zaczęli oskarżać masonów o ideowe przygotowywanie rewolucji francuskiej i w sumie wojny o niepodległość USA również. Swoje działa odpalił też Kościół, a zwłaszcza papieże Pius VII, Pius IX i jego następca Leon XIII. Ten pierwszy oskarżył w swojej bulli masonów o przygotowywanie rewolucji francuskiej, z kolei Pius IX oskarżył masonów o kontakty z diabłem i dał przyzwolenie na działanie francuskiemu bractwu zwalczania wolnomularstwa. Temat ochoczo podjął w swojej encyklice ojciec święty Leon XIII, jednak tutaj trafiła kosa na kamień. O co poszło? O to, że po ukazaniu się kolejnego antymasońskiego tekstu ujawnił się niejaki Leon Taxil. Powiedział wprost: jestem byłym masonem, przeszedłem w tajemniczenie, ale się nawróciłem i teraz wszystko opowiem o tej potwornej organizacji. Zaczął pisać książki tak szokujące, że nie tylko stały się bestsellerami, ale papież został jednym z największych fanów pana Taxila. To jednak nie koniec, bo poprzeczkę podniósł autor, publikując pamiętniki dziewczyny, którą miał spłodzić sam szatan z masonką. Ta dziewczyna też miała się nawrócić i odsłaniała jeszcze bardziej szokujące kwestie. Ludzie byli w szoku. Nagonka na wolnomularstwo zaczynała galopować i wtedy Leon Taxil wygłosił odczyt 12 lat pod sztandarem kościoła. Przyznał się tam nie tylko do tego, że wszystkie opowieści zmyślił, ale przede wszystkim wyznawał, po co to zrobił, by ośmieszyć kościół niesłusznie walczący z ideałami oświecenia i obalić wiarę w nieomylność papieża. Nie wiadomo, czy ludzie byli bardziej zawiedzeni, czy wściekli. A jak wyglądały sprawy na naszych ziemiach? Z ramienia kościoła głównym atakującym masonerię był w początkach XIX wieku ksiądz Karol Surowiecki. Natomiast jeśli chodzi o politykę, to praktycznie każdy władca europejski, w tym państw zaborczych, w pewnym momencie zakazał działalności masonom, żeby znowu się nie powtórzyła historia z rewolucją francuską, bo jednak władcy cenią sobie posiadanie głowy połączonej z resztą ciała. Czy zatem nasze ziemie uniknęły propagandowej nagonki na masonerię? Ależ skąd ona przyszła, tylko dużo później. Jej szczyt przypadł na wiek XX, konkretnie na lata 30, zwłaszcza jak umarł Piłsudski. To środowiska, które rzuciły się sobie do gardeł, żeby przejąć władzę, zaczęły się wzajemnie oskarżać o przynależność do masonerii, która ani chybi chce zniszczyć Polskę. I to jest super śmieszne z dwóch powodów. Po pierwsze, że ludzie w to wierzyli, bo tylko coś tam kiedyś usłyszeli o tajemniczej grupie i ta tajemniczość w zupełności wystarczyła, żeby masonów uznać za wrogów publicznych, a po drugie, wielu z tych miotających oskarżenia nie zadało sobie nawet trudu, żeby sprawdzić założenia wolnomularstwa i tak jakoś wyszło, że swoich śmiertelnych wrogów nieświadomie oskarżali o to, że ci chcieliby traktować ludzi sprawiedliwie. No doprawdy straszna zbrodnia. Niemniej jednak działało to i działa niestety do dziś, co jest kolejnym dowodem na to, że zanim damy się wciągnąć do masowej nagonki, to dobrze jest samemu wyrobić sobie zdanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.